Mamy fiasko, kryzys Unii Europejskiej. Czy Tonemu Blairowi grozi izolacja? Jak będzie wyglądało to wszystko dalej? Jak to czyta?
Mam takie wrażenie od piątku wieczór i przez wczorajszy dzień, odkąd słucham tych wszystkich relacji z...
Aż pan wyciągnął jakieś notatki.
Tak, tak. O wydarzeniach brukselskich, że świat trochę stanął na głowie. To znaczy obserwuję, że w gruncie rzeczy od piątku wieczór nie ma prawie żadnych informacji o realiach zdarzeń brukselskich i o faktach związanych z budżetem Unii Europejskiej i nigdzie się niczego tak naprawdę nie można dowiedzieć. Natomiast ilość słów w najwyższych emocjonalnych frazach, jakie są wypowiadane, ilość przymiotników, które są w najwyższym stopniu wypowiadane publicznie, ilość plotek, które są powtarzane jako fakty, powtarzane przez najpoważniejsze media, przekroczyła w ogóle wszystko, co można było obserwować.
No, a jakie plotki media powtarzają?
Już właśnie powiem. Dzisiaj jakiś pierwszy racjonalny głos z uczuciem ulgi usłyszałem tak naprawdę posła Kuźmiuka, który w radiu mówi o tym po prostu, że to, co się stało w Brukseli, to, że zamiast 7-letniego budżetu prawdopodobnie wejdzie w życie jednoroczny budżet i że ten jednoroczny budżet, który wejdzie w Unii, jest to 55 miliardów euro lepszy dla całej Europy i dla Polski od tego, co miałoby być uchwalone na 7 lat. Plotki, jakie są rozpowszechniane, no, jako fakty...
Dobrze, że doszło do kryzysu.
Jako,
tak?
Nie, jako fakty rozpowszechniane są informacje, że nie zostaną uruchomione na następne lata fundusze strukturalne. Otóż to jest absolutna nieprawda.
Czy też jest nieprawdą, Europejska... że ograniczone jest, Unia ograniczy wejście nowych państw? Też według pana to jest plotka?
Ja mówimy o budżecie. Komisja Europejska może uruchomić nowe środki budżetowe w perspektywie rocznej w sposób całkowicie dowolny i wyłącznie to od niej zależy. Ale przede wszystkim najbardziej niemądre jest to, że powiedziano, że z takim uporem jest powtarzana teoria, iż budżet zaproponowany przez premiera Junckera z Luksemburga był budżetem korzystnym dla nowych członków Unii. Otóż warto pamiętać o tym, że spośród trzech organów Unii dwa uchwaliły inny budżet od tego, co proponował Luksemburg, to znaczy Parlament Europejski i Komisja Europejska. I budżet Parlamentu Europejskiego tam przyjęty było 100 miliardów euro wyższy, gdy chodzi o zasady solidarności w Europie.
Panie pośle, dojść do konkluzji. Czyli dobrze, że się konkluzja, pokłócili Francuzi z Brytyjczykami.
Konkluzja,
to nie grozi
jest, taka,
Unii
konkluzja jest taka, że Francuzi z Anglikami kłócą się zawsze, że budżet ma wejść na 7 lat od 1 lipca 2007. Jeśli porównywać z agendą 2000, która wychodziła 7 lat temu, to do marca przyszłego roku budżet może być spokojnie uchwalony. Natomiast dziennikarzy i ludzi opowiadających o tym budżecie należałoby namawiać do podawania bardzo precyzyjnych informacji na temat tego, co się stało, niż nad rozpętywaniem jakiejś straszliwej histerii.
To chyba w histerię wpadła prasa francuska, prasa brytyjska, prasa niemiecka,
dziennikarze w Europie,
prasa
ta,
polska, ta. No i politycy też wpadli w histerię.
No, ale to przeminie.
Józef Oleksy.
Bo budżet będzie, musi być wcześniej czy później. Z prowizorium nie ma się co cieszyć, panie pośle, bo każde prowizorium jest objawem niemocy dojścia do ostatecznego kształtu. Ja powiem tylko, zgadzając się co do braku konkretów i zmienności tych konkretów, że w Narodowym Planie Rozwoju jest zapisane 72,3 miliarda euro, a tu mamy 60 i też się mamy cieszyć, więc
no
to
właśnie,
może
dokładnie
tak spadać dalej. Ale powiedzmy, że jest kryzys, bez wątpienia. Jest przekłamaniem pewnie publicznym ten lament generalny mediów nad tą chwilą kryzysową, bo z niego nie wynika do końca, o co idzie ten spór. Otóż ja podejrzewam i bardzo się o to martwię, że ten spór objawia jeszcze ostrzej niż na konwencie powrót takich tendencji narodowych, renacjonalizacyjnych w politykach Unii Europejskiej, skłonność do rewizji struktury wydatków Unii w stronę tych potrzeb narodowo wyrazistych, które nie podlegają według krajów przetargowi. I mnie się wydaje, że spór o rabat brytyjski to nie jest spór o te 6 miliardów euro, tylko to jest spór o zasadę, kto na kogo ma płacić.
Bo kto kraje komu może ustąpić.
Tak, to kraje płatnicy być może doznają erozji woli płacenia solidarnego na biedniejszych. To jest bardzo zły sygnał i w tej sprawie Polska i inne kraje nowe powinny kłaść szczególny akcent, żeby nie doszło do utraty solidarnego wymiaru wspólnoty.
Tak, ale chyba nie możemy być egoistami. Musimy myśleć o tych państwach, które stoją w kolejce, żeby wejść do Unii Europejskiej, jak na przykład Ukraina, Ludwik Dorn.
No, oczywiście Polska powinna być adwokatem wejścia Ukrainy do Unii, ale to jest tak, że będąc tutaj trwałym i stałym w dążeniach, trzeba brać pod uwagę realia, to znaczy nie ma w tej, trzeba brać pod uwagę także względy taktyczne akurat. Obecne miesiące to nie jest najlepszy moment, by tę kwestię szczegółowo stawiać na pierwszym planie, choć nigdy nie należy mówić, że z niej się rezygnuje i do tej kwestii trzeba będzie wracać. Natomiast no ja bym nie był taki całkowicie beztroski w związku z tym, że wchodzi prowizorium i jednak nie starał się udawać, że tutaj nic się nie stało, bo jednak stała się rzecz poważna. Oczywiście jest tak, że Komisja Europejska może w planie jednorocznym uruchamiać różne środki. Niemniej to nie tylko dziennikarze, ale wszyscy specjaliści, z którymi rozmawiają, są zgodni, że z polskiego punktu widzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o lata 2007-2008, istotny jest moment, w którym dojdzie do ustalenia albo nowej perspektywy finansowej, albo jakby stwierdzenia, że ustalenie nowej perspektywy finansowej jest niemożliwe z tego względu, że jeśli chodzi o te instrumenty najpoważniejsze finansowo, ale także najmniej elastyczne, jak fundusze strukturalne, fundusze spójności, to potrzebny jest czas na przygotowanie konkretnych projektów pod konkretny ustalony budżet. Z nowszymi instrumentami finansowymi, tak jak fundusz Schengen, jest nieco lepiej, ale one mają mniejszy wymiar. Także no, jest pewien powód do troski, a na pewno jest też tak, ja tutaj się z tym całkowicie zgadzam, że to jest wybuch egoizmów, już takich niczym nielimitowanych wśród członków starej Unii i ta taktyka, czy ta operacja, no, wskazywania na swego rodzaju nieczyste sumienie członków starej Unii solidarnie przez wszystkich nowych członków, której objawy mieliśmy, i ja tutaj oddaję, co należy rządowi w Brukseli. To jest kierunek dobry, no, który powinien być kontynuowany.
No nawet nowe kraje chciały ustąpić starym krajom i to nie pomogło. I według prasy, która według niektórych tutaj panów siedzących przy stole jest historyczna, ale według prasy Tony Blair i Jacques Chirac wykazali się wielkim egoizmem. Tomasz Nałęcz.
Nie, bo tutaj nie ma co składać na prasę. To ja jestem zaskoczony tam wypowiedzi pana Rokity, który atakuje prasę. Tymczasem trzeba zaatakować egoizmy narodowe. Tylko że ja rozumiem zakłopotanie Jana Rokity, bo to jest właśnie taka koncepcja, że się stawia tylko na własny interes. Mówi się Nice albo śmierć. I dokładnie tak samo w Brukseli zachował się Blair, który powiedział upust albo śmierć. Chirac powiedział dotacja do rolnictwa albo śmierć. I liderzy stanęli na płaszczyźnie tylko swojego narodowego jego interesu i się rozjechali. Tyle tylko, że oczywiście, że każdy ma prawo bronić swojego narodowego interesu i Anglia i Francja tak samo się zachowała, jak tutaj Platforma i PiS radziły wcześniej polskiemu rządowi powiedzieć twarde polskie nie, jak nie spełnią naszych roszczeń, to brać zabawki, wyjeżdżać do domu i w porządku. Tyle tylko, że to jest taktyka wygodna dla zamożnych, starych krajów Unii, a koszmarna nie dla nas. I ja przy całym szacunku dla pana posła Rokity, ale boję się, bo jeśli człowiek, który ma być w przyszłości premierem, takie rzeczy mówi, to należy się bać.
Roman Giertych.
Ja nie dziwię się troszeczkę skonfundowaniu tych osób, które popierały wejście do Unii Europejskiej tą obecną sytuacją, dlatego że przypomnijmy, że miało być Eldorado, miał być złoty deszcz z Unii Europejskiej i ten złoty deszcz miał być sfinansowany przez stare kraje Unii Europejskiej, przez Francję, Niemcy, Wielką Brytanię. I teraz te słowa tutaj, które padły zarówno z ust pana posła Rokity, pana posła Dorna, czy pana posła Oleksego, ubolewanie nad tym, że te kraje nie chcą na nas płacić.
Ja nad niczym nie ubolewałem.
Przepraszam bardzo, ale jest to, to jest święta naiwność. No przecież to jest...
Ale zwrócił pan uwagę, że ja nie ubolewałem.
Tak, te słowa akurat powiedział pan poseł Oleksy.
Jestem się jedynym nieubolewającym.
W związku z tym, to jest tak, jakby w Polsce ktoś proponował...
Chyba jest pan jedynym politykiem, który się cieszy z tego, co się
wydarzyło. Nie, nie cieszę się w ogóle, nie, no,
pan, tylko... Zauważyłam,
pan poseł...
Śmieszą sztuczne diamaty.
Pan poseł Rogita, no, jako jedyny w Europie, w przeciwieństwie do polityków i prasy francuskiej, brytyjskiej, niemieckiej, włoskiej, hiszpańskiej, zauważył prawdę. No i takiego brylanta trzeba cenić, panie redaktor. Tutaj mamy,
dziękuję,
mamy siedzącego przy stole, że właśnie wnikliwie zauważył, że nic się nie stało. Tymczasem mi się jednak wydaje...
Dla pana jest dobrze czy źle? No niech pan powie.
Wydaje mi się, że jednak...
Pan
że
coś się do konkluzji.
Że coś się stało.
Dobrze. Unia pęka.
Nie da się dobrze. Że coś się stało. Znaczy, ja się po prostu nie dziwię temu, że Francuzi, Anglicy, Niemcy, Hiszpanie, Włosi nie chcą płacić podatku solidarnościowego. I myśmy to dokładnie przewidywali, że Unia nie będzie elementem redystrybucji bogactwa krajów zachodniej Europy na rzecz krajów Europy Wschodniej. Że to jest po prostu niemożliwe, bo tak polityka nie funkcjonuje. A naiwność, która
tak
przemawiała...
Tak ta Unia funkcjonowała, do której aspirowaliśmy.
Jak była Irlandia, jakby trzeba było Irlandię dotować, to mały kraj w zachodniej Europie.
Ale Grecji nie dotowano?
Czy Grecję z powodów politycznych, czy Hiszpanię, że Niemcy budowali lotniska hiszpańskie, dlatego że mieli w tym interes. Nie ma w polityce czegoś takiego, jak płacenie komuś za nic. I jeżeli panowie taką politykę chcecie uprawiać, to jest polityka nierealistyczna.
Dariusz Szymczycha.
Czy nic dobrego się w tej Brukseli niestety nie stało. To są złe wiadomości. Złe wiadomości świadczące o tym, że w Europie jest kryzys przywództwa. Kryzys przywództwa politycznego. Brakuje takich liderów, którzy mieliby wizję nie tylko narodową, ale mieli wizję wspólną, którzy potrafiliby się wznieść poza bieżące interesy polityczne, bo przecież Tony Blair myśli o sytuacji wewnętrznej w Anglii, w swojej partii, Gerhard Schröder myśli o zbliżających się zapewne wyborach w Niemczech.
A prezydent Blair obejmuje za chwilę przywództwo Unii Europejskiej.
I to będzie duży kłopot, bo nie sądzę, żeby w okresie prezydencji brytyjskiej budżet został w jakikolwiek sposób spięty.
Mam nadzieję na niezgodę.
Ja bym sobie tego życzył, ale doświadczenie uczy, że to może być trudne. Natomiast jest zawsze pytanie, jak w takiej sytuacji się zachowywać. Czy po prostu przyłączać się do tych głosów, które są głosami takich, jak właśnie zaprezentował pan poseł Giertych, a nie mówiłem. Czy też szukać jakichś racjonalnych rozwiązań. W moim przekonaniu dla Polski jest miejsce w Unii Europejskiej. Doświadczenia pierwszego roku członkostwa są dobre. Unia Europejska się nie rozpadła.
Nie opuszczamy Unii, panie ministrze.
Nie opuszczamy Unii, ale musimy zachować się w tej Unii teraz pragmatycznie. Tak jak w czasie szczytu zachowywał się premier Belka, który stał się de facto takim naturalnym liderem tej dziesiątki nowych państw członkowskich. On proponował wspólne stanowisko, on występował w imieniu tej dziesiątki i to zostało na szczycie zauważone. Polska w tej trudnej sytuacji europejskiej może odegrać istotną rolę natury politycznej. Politycznej, bo jest to organizacja nie tylko ekonomiczna, ale także organizacja polityczna.
Władysław Frasyniuk.
To właśnie jest pozytywna informacja, że Polska znowu jest liderem i to w dobrze pojętym interesie wszystkich krajów, w tym także Polski, o czym się mało mówi, mało pisze i nie docenia się tak naprawdę roli naszego premiera. No rzeczywiście, to jest egoizm. To jest egoizm. Ja jestem przekonany, Janku, że za rok rząd będzie marzył o kompromisie, który zaproponował Belka, dlatego że ten egoizm bogatych krajów będzie skutkował tylko i wyłącznie pogorszeniem naszej sytuacji.